daleka zawieszona w próżni chaotyczna chmura przypominała skomplikowaną mgławicę. Coś było nie w porządku. Wszyscy to czuli. Od kilku cykli w poszycie statku stukały małe odłamki metalu. Wieża nie odpowiadała. Pierwsza z dwóch stacji pośrednich w klasycznym pasie Kuipera wyglądała na otoczoną gęstym pierścieniem odpadów. Jednak kiedy od deakceleracji minęło kilkadziesiąt minut, zgromadzona w kokpicie załoga zaczęła dostrzegać kolejne szczegóły. To, co początkowo wzięli za śmieci, okazało się wystrzępionymi płatami poszycia. Pomiędzy nimi powoli wirowały wygięte przez wielką siłę fragmenty wewnętrznej konstrukcji, wymieszane ze zgniecionym wyposażeniem i resztkami izolacji. Marlowe pilotowała wahadłowiec w pełnym skupieniu, próbując maksymalnie zbliżyć się do przechylonej bryły stacji. W pierścieniu otaczającym jej centralny moduł ziała olbrzymia wyrwa.
Daj mi podgląd struktury. Mapa rozszczelnień.
Dekompresja. Niepełna. Kilka pomieszczeń zachowało ciśnienie.
Wysokie promieniowanie ogólne. Diamagnetyka nie działa. Krykomora musiała eksplodować.
No dobra. Pit, Elis, przygotujcie skafandry. Russo, zostań na pokładzie. Trzymaj ten złom w gotowości i zrób przelot po obwodzie.
Nie lepiej wysłać te mądre głowy? Moglibyśmy ich tu zostawić.
Russo, ty ich humor?
Działają mi na nerwy.
Doceniam pomysł, nie skorzystam. Ale pilnuj, żeby nasi korpo przyjaciele nie wchodzili do kokpitu.
Trzy tygodnie nieprzerwanego lotu zrobiły swoje. Spadał poziom skupienia. Pojawiły się pierwsze oznaki psychoeksploatacji. Od czasu awantury z nawigatorką, trójka obecnych na pokładzie pracowników Terraformu trzymała się z dala od załogi Marlowe. Przymusowo przydzieleni przez Wonga ludzie wykonywali w ciszy swoje zadania i starali się nie wchodzić w drogę żadnemu z wybuchowych charakterów.
Marlowe, jesteś tego pewna?
Nie. Ale musimy to sprawdzić.
Cała trójka, odziana w obszerne skafandry z powłoką antypromienną, opuściła rozszczelniony luk dokowania. Drobne pędniki umieszczone na nadgarstkach i kostkach pomagały w poruszaniu się. Marlowe skierowała się w stronę wielkiej wyrwy w konstrukcji stacji. Poniżej przerwanej siatki przewodów widniał otwór korytarza, zakończony szarą grodzią awaryjną.
Pit, możesz wyrównać ciśnienie w kolejnym module?
Tylko jeśli ta ruina jest jeszcze na chodzie.
Pit podpiął swój holoekran do najbliższej konsolety.
Dobra, mam to. Następny fragment zadziała jak komora.
Śluza ustąpiła, ukazując dalszą część ciemnego łącznika. Podłużny tunel wypełniały setki dryfujących części. Wszystkie przedmioty nieprzytwierdzone na stałe do podłoża wirowały chaotycznie, obijając się o ściany, sufit i podłogę. Przez następnych kilkadziesiąt minut mijali jedno opuszczone wnętrze za drugim. Seria korytarzy, pomieszczenia serwisowe, duża strefa wspólna. Dryfujące narzędzia, zmrożone, niedokończone posiłki, potłuczone holoekrany. Wszystko wyglądało na porzucone w wielkim pośpiechu.
Marlowe, tam powyżej. Po drugiej stronie od wejścia. To nie centrala komunikacji?
Chyba tak. Sprawdźmy, czy działa.
W owalnej sali unosiła się plątanina kabli i kilka sztuk bezprzewodowych słuchawek.
Pit, ta konsola z lewej wygląda na nienaruszoną. Spróbuj przejrzeć logi.
Aha. System jest częściowo sprawny, ale pusty. Pobrałem wszystkie metadane, przeanalizuję je na wahadłowcu.
Charlie wyjrzała z powrotem na korytarz. Przez uchyloną śluzę po drugiej stronie łącznika widać było powtarzające się rozbłyski.
Co to?
Nie wiem.
Niewielkich rozmiarów kajutę oświetlały pojedyncze promienie odległego słońca, przesłaniane co kilka chwil przez przelatujące odłamki. Między kapsułą sypialną a sufitem dryfowały fragmenty wyłamanej lampy i czyjeś rzeczy osobiste. Części ubioru, środki czystości oraz szklany kieliszek, który jakimś cudem jeszcze nie roztrzaskał się na kawałki. Między wszystkimi przedmiotami wirowały zamarznięte czerwone drobiny.
Wino.
Pitt wskazał na krążącą przy podłodze ciemną butelkę, otoczoną czerwonym pyłem. Marlowe zobaczyła obok niej coś jeszcze.
Patrzcie. Drukowane książki.
A, czyli mieszka tu jakiś snop.
To nie są nowe wydania. To wygląda... Tak wygląda zabytkowy papier z naturalnego drewna. Muszą pochodzić jeszcze z ziemi.
Między dobrem a złem, tak orzecze Zaratustra, komuś się pięknie nudziło.
Odbiór.
Słyszymy cię.
Skończyłem obwód.
Coś szczególnego?
Nie wiem. Wracajcie już.
Mamy jeszcze jeden sektor.
Wracajcie, proszę.
Cała trójka spojrzała po sobie. Charlie skinęła bezgłośnie i wskazała wyjście. Poczekała, aż Pitt i Alice znikną w ciemnym korytarzu. Chwyciła jedną z wirujących nad jej głową książek i włożyła do podręcznego przybornika. Rzuciła ostatnie spojrzenie na kajutę i ruszyła w drogę powrotną.
Uwaga, tryb dekontaminacji.
Po skończonej procedurze wewnętrzne grodzie zwolniły blokadę. Trójka pracowników terraformu stała na korytarzu w zupełnym bezruchu. Utkwiwszy wzrok w Marlowe, przypominali grupkę spłoszonych, dzikich zwierząt. Charlie przeszła obok nich bez słowa i skierowała się do kokpitu. Rousseau siedział w fotelu pilota, wyprowadzając wahadłowiec z labiryntu odłamków. Nie spojrzał na nich, kiedy weszli.
Rousseau?
Znalazłem załogę. Z drugiej strony pierścienia, pod modułem dokowania, jest kapsuła ratunkowa. Wyrwane iluminatory. Przebite poszycie, zgnieciony front. Około 30 osób.
Matko.
Okej. Nic tu po nas. Przygotujcie korektę kursu i akcelerację. Wejdziemy w ciąg, jak trochę się oddalimy.
Charlie opadła na fotel obok i zaczęła kalibrować sekwencję. Rousseau skinął mechanicznie na potwierdzenie. Próbowała przyjrzeć mu się kątem oka, lecz jego twarz zasłaniały boki zagłówka. Powiodła wzrokiem po wirujących za szybą fragmentach rozerwanego poszycia. Jego najmniejsze elementy mieszały się z gwiazdami migoczącymi w oddali. Godzinę później statek wyszedł na otwartą przestrzeń i zwiększył prędkość. Chmura szczątków powoli zniknęła w ciemności. Lampy oświetlające przestrzeń wspólną stopniowo wygaszały się w przygotowaniu do fazy nocnej. Bladzi i zmęczeni pracownicy terraformu kończyli posiłek przy pulpicie pod ścianą. Po drugiej stronie pomieszczenia Marlowe i Alice siedziały oparte o wsporniki. Rousseau ze wzrokiem utkwionym w podłodze zajmował koniec ławy i obracał w dłoni małą, brązową kostkę.
Co to?
Zdawał się zaskoczony pytaniem. Nic nie mówiąc, podniósł sześcian i obrócił między palcami.
To kawałek sosny. Z ziemi. Też mam taki.
Rousseau.
Tak?
Mogę cię o coś zapytać?
Pewnie.
Czy był jeszcze jakiś powód, dla którego chciałeś, żebyśmy wrócili?
Wtedy po drugiej stronie stacji, nagle stało mi się coś dziwnego. Poczułem zupełną obcość. Puste korytarze, pozostałości, cisza, brak. Zastygłe, skute lodem twarze. Wszyscy bezosobowi, odarci z cech, pozbawieni siebie. Patrzyłem na te niewypełnione naczynia jak jakaś istota z innego czasu. Nie mogłem uwierzyć, że należę do tego samego gatunku co oni. Co ta połyskująca materia, którą niewiadoma siła lub czysty przypadek połączyły w słabą, nieprzygotowaną na wyższe oddziaływania kombinację, ma wspólnego ze mną? Obrzydliwe pomyśleć coś takiego, tak uznałem w pierwszym odruchu. Jednak wrażenie nie odeszło. Próbuję je tłumić trywialnymi sprawami. Odwracam odeń uwagę, ale wiem, że tkwi we mnie. Ulotniło się za to gdzieś znaczenie bycia. Nie rozumiem. Nie wiem nawet, czego się boję.
Rousseau podniósł głowę i spojrzał na zewnątrz. W jego oczach pojawił się nowy odcień. Jakaś prośba, niejasna potrzeba. Marlowe nie potrafiłaby tego nigdy nazwać. Jednakowa zmiana, trochę jak pierwsze sekundy déjà vu, niosła coś nieuchwytnie znajomego.
Cieszę się, że jesteście ze mną. Bądźmy blisko siebie, dla wspólnego dobra.
Zawsze, stary.
Alice położyła dłoń na ramieniu przyjaciela. Dotyk trwał chwilę. Marlowe obserwowała, jak palce dziewczyny naprężają się i oddają ciepło. Zaskoczona poczuła kłucie w nozdrzach i drżenie warg. Odwróciła się. Pete z holoekranem w ręku wyłonił się z modułu kajut.
Sprawdziłem metadane. Nie było awarii. Ktoś celowo wyczyścił całą pamięć.
Możesz jakoś ją odzyskać?
Ktokolwiek to był, wiedział, co robi.
Marlowe przeszła przez strefę wspólną i rzuciła holoekran na sąsiedni pulpit.
Możecie to złożyć w raporcie.
Jasne.
Nawigatorka spojrzała na nią z ukosa, bez cienia buntu czy zaskoczenia. Charlie nie spodziewała się po sobie tak impulsywnego zachowania. Po chwili kłopotliwego milczenia skinęła tylko głową i wyszła przez śluzę prowadzącą do kokpitu.
Dwa, dwa, trzy, jeden, N, zero, pięć, AF, zero, jeden. Strefa deakceleracji.
Zwalniamy?
Tak.
W oddali zamigotała czerwona plamka. Z sekundy na sekundę stawała się coraz większa, ukazując kolejne szczegóły. Po chwili na tle ciemności dało się wyłapać zarys dwóch owalnych asteroid w układzie binarnym, otoczonych obłokiem lodowego pyłu. Drugi i ostatni przystanek przed klifem Kuipera. Od wizyty na zniszczonej stacji mijał drugi tydzień. W eterze panowała cisza. Na pokładzie w znacznej mierze również.
Obie mają wychylone osie w stosunku do pomiaru z logów. Powyżej normy. Gdzie jest myszor? Przydałby mi się.
Robi kontrolę w łączniku serwisowym.
Jest sygnał. ICD-10 F20 do wieży, odbiór. Widzisz coś?
Nic. Zaraz, zaraz. Jest potwierdzenie.
Aha, ktoś nas na pewno słyszy.
ICD-10 F20 do wieży, odbiór. Pit manualny asystowany. Przejdziemy środkiem, uważaj na większe odłamki lodu. Wieża, tu ICD-10 F20. Wiemy, że odbieracie.
Co to? Cała trójka patrzyła po sobie, nie wiedząc, jak zareagować. Pete zbliżył się do tafli iluminatora. Blisko powierzchni mniejszej z dwóch asteroid coś się poruszyło. Lodowa chmura przerzedziła się w kilku miejscach, ukazując szarawe, strzeliste zarysy stacji.
Jak widzicie to?
Na tej bliższej? Leci w naszą stronę.
To statek?
Nie, za małe.
O, jeszcze jeden.
Co to jest do cholery?
Gilead! Pogoń!
Z wnętrza obłoku wychynęły lśniące małe obiekty, ciągnące za sobą ogony podobne do komet. Zapłon. Kawałki metalu i skalne bryły z pędnikami. Pomiędzy nimi rozbłyski niebieskiego światła.
Ostrzeliwują nas!
Odchodzimy!
Uderzenie rzuciło Marlą na podłogę. Grad pocisków dotarł do wahadłowca szybciej niż przewidywała. Podniosła się szybko i manewrowała pędnikami tak, by ponieść jak najmniej strat. Nagle za prawą burtą rozbłysła salwa zielonych wiązek.
To od nas?
Boczne uzbrojenie jest aktywne.
Kurwa, idioci.
Tu Marlow! Wstrzymajcie ogień!
Chyba zwariowałaś. Mam dosyć twoich durnych decyzji, to nie jest...
Wstrzymać ogień! Pit, odetnij im te działka!
Było za późno. Oślepiające światło zalało kokpit. Wypuszczona przez nawigatorkę seria pocisków sięgnęła celu. Potężna eksplozja rozerwała stację i podłoże asteroidy. We wszystkie strony wystrzeliły tysiące odłamków.
Tryb awaryjny, pokrywy pędników. Mamy rozstrzelnienia!
Uszkodzenie prawej burty!
Tracimy reaktor! Mój ster!
Rój skał i kawałków metalu gęstniał przed ich oczami. Charlie przyciągnęła do siebie holoekran nawigacji i ustawiła wahadłowiec naprzeciw wąskiego, zamykającego się przesmyku.
Co ty robisz?
Na mój znak pełna moc!
Reaktor nie wytrzyma!
Wykonać! Teraz!
Reaktor padł!
Lista uszkodzeń i dekompresji.
Prawe kajuty, ładownia, łącznik serwisowy.
Kryokomora?
Na razie cała.
Zaraz. Serwisowy?
Pit zastygł i spojrzał na Elis. Dziewczyna wzięła głęboki oddech i rzuciła się do interfejsu komunikatora.
Russo, odbiór! Russo, tu Elis, odbiór! Russo!
Czarna, niema otchłań trwała w zniewalającym bezruchu, wypełniona milionami ogników. Bezbrzeżna ciemność, odurzająca swoim ogromem. Podłoga strefy wspólnej była lodowata. Pit opadł poniżej belki konstrukcyjnej i oparłszy się o nią, schował głowę w ramionach. Skulona pod narzutą termiczną Elis ułożyła się przy ramie iluminatora. Marlow siedziała po jego drugiej stronie ze wzrokiem zagubionym w przestrzeni. Lampy nie działały. Bladą poświatę rzucały jedynie awaryjne diody i rozłożone na podłodze holoekrany z tabelami danych i przekrojem wahadłowca, który niemal cały migotał czerwienią. Charlie znów straciła poczucie czasu. Nie była pewna, jak długo już tam tkwili bezczynni i zastygnięci w tych samych pozycjach.
Zostaliśmy sami. Nasza trójka. Większość akumulatorów jest niesprawna. Bez reaktora i linii obiegu, te, które nam zostały, pociągną kilkanaście dni.
Podczas cykli nocnych możemy dezaktywować wszystko poza niezbędnymi układami. Łącznie z diamagnetyką trochę zaoszczędzimy.
Zanim straciliśmy napęd i przyrządy nawigacyjne, udało mi się przywrócić przybliżony kurs na stację docelową. Będziemy dryfować w tamtą stronę i emitować sygnał alarmowy, licząc, że w razie czego pomogą nam w deakceleracji. Uchował się jeden skafander, więc spróbujemy zreperować, co się da i... Zobaczymy, co będzie. To tyle.
Pitt skinął porozumiewawczo, podniósł się i wyszedł do kokpitu. Elis jeszcze kilka chwil opierała się o ramę, po czym pierwszy raz od początku misji rozpuściła włosy i położyła się wzdłuż iluminatora, naciągając mocniej okrycie. Jej ledwie widoczna twarz była blada i pozbawiona wyrazu.
Poradzisz sobie?
Tak.
Elis, gdyby...
Nie trzeba. Wszyscy wiedzieliśmy, na co się piszemy.
Jasne.
Marlowe chciała wstać, ale Elis złapała ją za rękę.
Zostań.
Charlie przysunęła się bliżej, łagodnie uniosła jej głowę i ułożyła na swoim podbrzuszu. Przejechała dłonią po ciemnych lokach dziewczyny. Poczuła powolne pulsowanie w jej skroni, subtelne wznoszenie i opadanie klatki piersiowej, lekkość drobnego ciała. Objęła ją delikatnie, sama opierając się o okno. Wyjrzała na zewnątrz i zastygła, wsłuchana w monotonny szum dryfowania. Rutyna, posiłek, naprawy, sen. Rozmawiali dużo więcej niż wcześniej. Często mechanicznie i od rzeczy, byleby zająć czymś myśli. Zmieniali tematy, błądzili po powierzchni najbłahszych spraw. Nieraz wątek urywał się w połowie zdania, a coś, co wydawało się tylko chwilą ciszy między słowami, przeistaczało się w wielogodzinne milczenie. Znaczna część wahadłowca była odcięta przez rozległe zniszczenia, byli więc na siebie skazani. Co kilka cykli wykonywali ćwiczenia pobudzające mięśnie i mające zapobiegać osłabieniu wywołanemu przez nieważkość uruchamianą na czas faz nocnych. Marlowe wróciła do przestrzeni wspólnej po kolejnej nieudanej próbie przedostania się do reaktora.
Cykl 41.
Pitt i Elis siedzieli przed iluminatorem okryci narzutą termiczną. Charlie ułożyła się obok nich.
Piękne.
W moich stronach to kołysanka.
Patrzcie.
W oddali pojawiła się drobna asteroida w aureoli lodowego pyłu. Światło odległego słońca załamywało się pod specyficznym kątem, tworząc okrągłe, wielobarwne halo. Kontemplowali w ciszy ten nierealny widok, aż obiekt zniknął za ramą okna.
Szkoda, że Myszor tego nie widział.
Tak. On chyba najbardziej by to docenił.
Czego on tu szukał?
Ten głupek marzył o przestrzeni transneptunowej od lat. Po powrocie chciał prowadzić badania na temat dalszych dróg rozwoju społeczeństwa w przestrzeni kosmicznej. Czysta, nieskażona ciekawość. Głód wiedzy.
Czyli nie kochał człowieka, ale w pokrętny sposób interesował się jego losem.
Wiesz, on był do bólu szczery w swoim sceptycyzmie i niechęci do cywilizacji. Uważał, że stoimy na rozdrożu i jak ludzie zawiedli go do końca, no to lukę po nich zapełnił pracą i nauką.
A jak było z tobą?
Nic specjalnego.
No dawaj. Siedzę z tobą non-stop, a wiem o tobie tyle, co o tańcu współczesnym.
U mojego brata na Marsie czeka na mnie synek. Ma 6 lat i brązową czuprynę. Cichy, taki spokojny jest, ale urwis. Ja pamiętam, jak pierwszy raz byliśmy nad morzem, to zatrzymał się na brzegu
popatrzył i powiedział: no, dużo piasku, dużo wody. I później tak stał. Do zachodu słońca, spokojny jak nigdy. Jego tata zostawił nas rok po narodzinach małego. Ja odkąd pamiętam, nokautowałam jednego idiotę za drugim. Jak mi się stawiali albo uważali za mądrzejszych, a wtedy... Nie wiem, nie zareagowałam, nic nie zrobiłam. Nie wiem dlaczego. No... I za całe zarobione na tej misji pieniądze chcę wysłać syna na uniwersytet. I marzy mi się też, żeby zabrać go na ostatnie alpejskie łąki. Dać mu jakieś wspomnienia, takie, na jakie zasługują ludzie. Dla mnie już jest za późno na wiele spraw, za dużo wiem. Ale on jeszcze ma szansę.
A ty co tak patrzysz?
A twoja kolej.
Jak byłem mały, do mojego ojca przyszedł raz człowiek z górnego kręgu kierownictwa i siedział u nas z godzinę i sprawiał, że czułem się jak gorsza istota, niższa pod każdym względem, ale nie w taki głupi, groteskowy sposób. On nie był wyniosły, arogancki czy bezduszny, nic z tych rzeczy. On był pełen niewymuszonej perfekcji. Człowiek idealny, świadom siebie i świadom swojej wielkości, miły, oczytany i wielkoduszny. Wiesz, ktoś, kim każdy chce być, ale nikomu nigdy się nie uda. Ja wiem, jak to jest dorastać w uwielbieniu dla technologii, zaufaniu do korporacji, a jednocześnie wiem, jak to jest, kiedy przez jedną rysę na obrazie wszystko się załamuje. Bo okazuje się, że magnetosfery nie są tak stabilne, jak wszyscy byśmy chcieli, jak mówią statystyki. Różnice w ciążeniu zrobiły swoje i cała moja rodzina, znajomi, jesteśmy chorzy. Na starość ból jest nieopisany i nie da się tego leczyć w centrach medycznych, bo w oficjalnym katalogu zaburzeń poterestrialnych nie ma o tym słowa. A ten ładunek, który zabrałem z SU-505, to lekarstwa. Nielegalne. Jedyny środek mogący zniwelować objawy. A figuruje jako substancja zakazana. Koszt jest ogromny, więc całą swoją pensją spłacę pożyczkę.
Przykro mi.
Spoko.
Zaraz. Przecież na SU-505 dokowaliśmy awaryjnie.
Charlie i Pete wymienili spojrzenia i uśmiechnęli się delikatnie.
To ty uszkodziłeś czujniki? Tak podejrzewałam. I twoje szczęście, bo gdybyś się wtedy przyznał, to skopałabym ci dupę.
Nie mówiłam.
Możesz mnie skopać po dupie teraz. Pewnie i tak nie poczuję od tego zimna.
Już mi się nie chce. Svelu. A ty, Marlowe? Ciebie co do nas sprowadza?
Ja też byłam ciekawa, jak Rousseau.
Marlowe odwróciła wzrok. Ukłucie, które właśnie przeszyło jej żołądek, sprawiło, że musiała zacisnąć pięści. Pochyliła się na bok, oparła głowę o ścianę i nasunęła mocniej okrycie termiczne. Nie chciała, żeby któreś z nich zauważyło tę nagłą zmianę i błagała w duchu, żeby nie ciągnęli tematu. Jej ciało pulsowało.
Śmieszne.
Co?
Że mając na wyciągnięcie ręki miliardy kochających system ludzi, do najważniejszej misji wybrali czwórkę beznadziejnych pobawrańców.
Cykl 52.
Kilka dni później ich oddechy zaczęły delikatnie parować. Osiadające na przyrządach krople spływały powoli, tworząc ledwie widoczne, połyskujące ślady. Zajmujące całą powierzchnię holoekranu słupki pulsowały na czerwono. Akumulatory gasły. Z każdym mijającym powoli cyklem wszystko stawało się coraz bardziej jasne. Nikt z nich nie wypowiadał tego na głos, ale wszyscy zdawali sobie sprawę, dokąd zmierza ich misja.
Grodzie awaryjny w serwisowym. Musi być spięcie. Czekaj. Wygląda, jakby ktoś je manualnie otwierał.
Zaraz. Gdzie jest Alice? Alice!
Alice!
Dziewczyna stała nad konsoletą śluzy awaryjnej, ubrana w niedopięty skafander.
Co ty robisz?
Spokojnie, wszystko w porządku.
Przecież tam nie ma poszycia.
Ja po prostu chcę się dostać do reaktora.
I kto miałby cię asekurować?
Russo się tym zajmie. Jest w łączniku.
Alice, odsuń się od konsolety.
Dajcie spokój, to nic.
Odejdź się... od konsolety.
Russo powiedział, że mogę iść.
Russo nie żyje.
Zostaw! Odejdź!
Pete, pomóż mi.
Zostawcie mnie!
Uspokój się!
Uspokój się? Mnie prosisz o spokój, pieprzony hipokryto?
Wystarczy!
Nie dotykaj mnie!
Musisz ochłonąć!
Nie wstydź ci? Masz gdzieś tę swoją rodzinę, czy jak? Wszystko, co powiedziałeś, o czym rozmawialiśmy!
Alice!
A ty co? Czego ty chcesz? Tobie na niczym nie zależy! Wiesz chociaż, w którą stronę leci ten wrak, wiesz? Nic nie czujecie, wy nic nie czujecie, a mnie odmawiacie resztek powietrza!
Alice straciła równowagę i osunęła się na podłogę.
Czy to jest aż tak dużo, że ja chcę przeprosić swoje dziecko za wszystko, co mu się przytrafi? I za to, że w ogóle je sprowadziłam na ten cholerny świat?
Spokojnie. Spokojnie, oddychaj.
Charlie przysiadła obok, rozpięła skafander i objęła drżące ramiona dziewczyny. Pitt stał do nich tyłem i oddychał ciężko. Po chwili przetarł oczy i odszedł w stronę swojej kajuty. W kajucie było zupełnie ciemno. Pitt siedział skulony między kapsułą sypialną a iluminatorem, wpatrując się w próżnię.
Co z nią?
Śpi.
Chcę być sam.
Dlaczego?
Nie wiem.
Spokojnie.
Charlie przysiadła się do niego i okryła narzutą termiczną.
Mój dziadek mówił mi, że przyszłość będzie dla wszystkich. Że moje pokolenie dostanie to, czego potrzebujemy.
W tamtych czasach panował wielki optymizm. Udało się wytworzyć wrażenie, że pokonaliśmy... ludzkie ułomności, jeżeli idziemy już tylko do przodu.
Nie. Tu nie chodzi o abstrakcyjne wrażenia, tu chodzi o obietnice.
Też bym chciała, żebyśmy potrafili trzymać się praw, które sami stworzyliśmy.
Nie rozumiesz.
Masz rację. Są pewne rzeczy, których nigdy nie będę potrafiła odebrać, tak jak ty, ale...
On mi obiecał.
Co?
Że już nigdy nie będziemy cierpieli.
Pizza.
Nie. Nie jako ludzkość. Ja wiem, co ty chcesz powiedzieć. Nie tak. Dziadek mi obiecał, że zapomnimy, co to ból. Brak nadziei, rozpacz, że to wszystko rozwieje się na zewnątrz nas i przestaniemy rozumieć, co te słowa w ogóle znaczą. Ja, moje rodzeństwo, moje dzieci.
Marlowe poczuła, jak Pitt drży.
Wszyscy wierzą w perfekcję, a ja tylko po cichu czuję, że coś się nie udało. Słuchaj, patrzę na małą dziewczynkę, córkę mojej siostry, która nie może spać w nocy. Która chodzi do szkoły bez cienia buntu, słucha starych piosenek i płacze co kilka dni, wspominając o śnieżone szczyty Felgramontes. Która będąc jeszcze dzieckiem cierpi na ten sam ból, co dziadek. I nie potrafię jej pomóc. Ani mojej siostrze. Nikomu. Chcę być dla nich. Wszyscy jesteśmy razem, ale to...
Ale to nie działa. Wiem.
I ciągle mam to ukłucie poniżej mostka.
Boisz się.
Otwieram oczy i czuję, że jest coś, co się nigdy nie zmienia. Coś poza moimi wysiłkami i pojmowaniem.
Co jakiś czas w trakcie cyklu nocnego siadam przy iluminatorze.
Zadaję sobie dziesiątki pytań, szukam odpowiedzi. Przechodzę przez żal i winę. Gdzieś na końcu, zaraz zanim zasnę, umęczona natłukiem myśli i emocji, przeczuwam jakby nicość. Wszędzie. We wszystkim. Może to już sen. Może ostatnie przebłyski przytomności, nie wiem. Ale coś we mnie chce się jej poddać, rozpłynąć. Potem zostaje tylko strach.
Co się ze mną dzieje?
Oczy Pita błyszczały w ciemności. Całe jego ciało przechodziły fale dreszczy. Marlow wsunęła dłoń pod narzutę i delikatnie go objęła.
Chodź. To nie twoja wina. Pozwól sobie na to, co teraz czujesz.
Mikroskopijne drobiny lodu co kilka chwil przecinały czerń za iluminatorem. Charlie nie chciała sobie pozwolić na zbyt długie spojrzenie w przestrzeń. Skupiła więc całą uwagę na nich. Mijały minuty, może godziny. Lodowy pył zdawał się mijać wahadłowiec w powtarzalnych seriach interwałów. Nie mogła się pozbyć tego wrażenia. Czuła się bardzo dziwnie. W końcu jej powieki opadły i osunęła się w płytki, niespokojny sen. Złączone ze sobą fotele pilotów przypominały prowizoryczną sofę. W kokpicie było prawie całkiem ciemno. Alice i Marlow leżały obok siebie pod kilkoma warstwami okryć termicznych. Ich oddechy parowały. Iluminator przecinały ostre, przypominające winorośl, linie szronu. Pitt trzymał w ręku ostatni sprawny holoekran podpięty do komputera pokładowego.
Cykl 63.
Został ostatni akumulator.
Ile wytrzyma?
Niewiele.
Przepnij na transponder i podtrzymywanie życia, a resztę wyłącz.
Jasne.
Pitt odłożył holoekran, wsunął się pod narzutę i przypiął pasami. Cała trójka chwyciła się za ręce. Po chwili wszystkie zostawione luzem przedmioty zaczęły pomału, stopniowo się unosić i delikatnie wirować. Nastała zupełna ciemność. Charlie zamknęła oczy. Czas zniknął. Zobaczyła długą dolinę wypełnioną obłymi głazami. Padał śnieg. Wąska ścieżka prowadziła wzdłuż linii starej kosodrzewiny. Na końcu drogi przed dużym lustrem siedział człowiek z namalowaną na czole żółtą kropką. Ktoś, pozbawiony rysów twarzy, trzymał go za prawy nadgarstek i pomagał wyszukać palcami plamkę farby. Dotknięta zaczęła się rozszerzać i wyrzucać promienie bladego światła. Po chwili wszystko inne zalała czerń, a migoczący punkt rozdzielił się na kilka mniejszych. Powietrze zadrżało niespokojnie.